Rozdział 13. Ałaja! Niewielka puszysta kula przemknęła przez altanę. Auraja przykucnęła i wyciągnęła ręce. Figiel wskoczył jej na ramiona i pyszczkiem z wąsikami potarł jej ucho. Z bocznego pokoju, tego samego, z którego wyskoczył Figiel, wyszła Tyti, kobieta Sije, która się nim zwykle zajmowała. Witaj znowu, kapłanko Aurajo, powiedziała z uśmiechem. Auraja wyczuła u niej ulgę. Figiel piszczał cicho, kiedy drapała go po grzbiecie.
Ałaja wraca, Ałaja wraca, mruczał raz po raz.
Dziękuję ci, Tyti. Można by pomyśleć, że nie było mnie parę miesięcy, powiedziała zaskoczona. Nie widziała u niego takich emocji od czasu, kiedy porwano go z jej namiotu przed bitwą z Pentadrianami. Czy coś mu się stało?
Nie. Wszystko było dobrze aż do następnego dnia po twoim odlocie, odparła Tyti.
Nagle zaczął się bardzo niepokoić. Powtarzał ciągle, Ałaja znikła, a potem strasznie posmutniał. Całkiem jakbyś umarła, a on by po tobie rozpaczał. Zabierałam go wszędzie z sobą. Bałam się, że zacznie marnieć, jak czasem starzy ludzie, kiedy umiera ich małżonek.
Auraja podniosła figla i spojrzała uważnie. To ciekawe.
Osłabiła nieco osłonę wokół umysłu i natychmiast znajomy cichy głosik przemówił w jej myślach.
Ałaja wraca.
Z radością w tych słowach poczuła smutek i zdziwienie. Poczuła wyrzuty sumienia. Figiel musiał jakoś wytworzyć połączenie z jej umysłem, więc kiedy wkroczyła do pustki, to łącze zostało zerwane. Jedyne wyjaśnienie, jakie przyszło mu do głowy, to, że umarła.
Biedny Figiel, powiedziała i mocno go przytuliła.
Radość nagle zmieniła się w irytację. Wyrwał się jej, wspiął się do swego kosza i zwinął w kłębek.
Figi śpi.
Tyti parsknęła śmiechem. Gdyby tylko wszystkich dało się tak łatwo zadowolić.
I wszystkim wybaczyć, dodała Auraja.
Dziękuję, że opiekowałaś się nim, kiedy mnie nie było. Kobieta wzruszyła ramionami.
To żaden problem. Zawsze jest zabawny i ma mniejsze wymagania niż dzieci.
Muszę... Kapłanko Aurajo! Odwróciły się obie. W otworze altany stała mówca Siri.
Proszę!
Auraja zaprosiła ją gestem. Gdy Siri weszła, Tyti przeprosiła i wybiegła z altany.
Witaj w domu, powiedziała Siri.
Dziękuję. Wyczuwając napięcie w mówcy, Auraja przyjrzała się jej bliżej. Odkryła, że Siri niepokoiła jej długa nieobecność. Martwiło ją także pojawienie się nieproszonej ziemiochodzącej.
— Jak poszło? — spytała.
— Bardzo dobrze — odparła Auraja. — Jade odeszła do domu. Wiele się przy niej nauczyłam. Ma sporą wiedzę o uzdrawianiu i lekach. Wskazała na sakwę, którą z sobą przyniosła. A jednak nie potrafiła wyleczyć własnej choroby? Auraja pokręciła głową. Posłała po mnie, bo sama nie mogła zrobić tego, co konieczne.
Więc już z nią lepiej?
Tak. Siri pokiwała głową.
To dobrze, uśmiechnęła się.
Znów mamy cię całą dla siebie.
Czy coś się tu działo, kiedy mnie nie było?
Nic strasznego. Drobna kłótnia między przywódcami klanów. Siri westchnęła. Obawiam się, że nie mogę tu zostać dłużej i tłumaczyć. Byłam na spotkaniu z nimi, kiedy dotarły do nas wieści o twoim powrocie. Zarządziłam przerwę, ale nie mogę jej przeciągać. Muszę wracać i wbić im do głów trochę rozsądku.
A o co chodzi w tej kłótni?
Skrzywiła się.
O kopalnię.
Klan Ognistej Góry twierdzi, że kiedy sztolnie miną grzbiet, który stanowi granicę ich terytorium, wszystko należy do nich i mogą to sprzedać.
Ach, niełatwo będzie to rozwiązać. Współczuję.
Dzięki, odparła niechętnie Siri i ruszyła do wyjścia.
Zajrzyj i opowiedz mi potem o tym, jeśli znajdziesz czas.
Tak zrobię.
Wymknęła się za zasłonę i zniknęła. Nareszcie sama Auraya usiadła na stołku. Wszystko wróciło do normy, pomyślała. A potem pokręciła głową. Nie, tylko tak się wydaje. Mój umysł jest osłonięty, a ciało już nie starzeje. Z punktu widzenia bogów nic nie jest takie, jak było, czy też jak powinno być. Od ostatniej wizyty Huan i Saru nie wyczuła już obecności bogów. Kiedy oboje odlecieli na poszukiwanie innych, Auraya spodziewała się, że przybędą Irana, Lore i Haya, choćby po to, aby sprawdzić informacje Huan. Być może Huan nie powiedziała Hai, pomyślała. Tak wiele od niego zależy. Muszę z nim porozmawiać. Muszę wiedzieć, czy akceptuje to, co zrobiłam. Przez chwilę zastanawiała się, czy go nie wezwać, ale w przeszłości nie zawsze zwracał na to uwagę. Postanowiła więc odnaleźć go za pomocą przeglądania umysłów. Zamknęła oczy, spowolniła oddech i zapadła w senny trans. Najpierw odszukała pobliskie umysły Sie. Znalazła kobiety i mężczyzn zajętych domowymi sprawami, a także grupę bawiących się dzieci. Sięgnęła dalej i wyczuła obecność umysłów w świecie jako punkty myśli podobne do małych światełek. Szukała większych i jaśniejszych obiektów. Odkryła nieznajomą kobiecą obecność i odgadła, że znalazła Iranę. Była pewna, że Huan rozpoznałaby natychmiast. Bogini z nikim nie rozmawiała, a Auraya nie słyszała jej myśli. Potwierdziła więc, że tak naprawdę nie potrafi zaglądać do boskich umysłów, co było dla niej pocieszające. Ruszyła dalej i odkryła męską obecność. To nie był Haya, więc kontynuowała poszukiwania. Robię to po to, aby znaleźć Haję, a nie podsłuchiwać, tłumaczyła sobie. Wreszcie usłyszała brzęczenie, jakby ktoś mówił na samej granicy słyszalności. Zbliżyła się i przeszył ją dreszcz triumfu, gdy rozpoznała głos Hai. Na miejscu. Jak myślisz, co teraz zrobią? Zależy, czy słyszeli, co wydarzyło się w Yarime. Byliby głupcami, gdyby jeszcze raz spróbowali tego samego. Drugi głos należał do Lore. Nie są aż tak głupi. Nie, ale jeśli dostaną rozkazy, to jaki będą mieli wybór? Żadnego, zgodził się Haya. Ale ciekawie będzie to obserwować. Tak, poza tym przyszedłem ci powiedzieć, że twoja faworyta wróciła do przestrzeni. Ach, Huan będzie teraz chciała, żebyśmy podjęli decyzję. Oczywiście. Sam wiesz, jak bardzo lubi komplikacje, nudna suka. Auraya poczuła zdziwienie i rozbawienie. Nie sądziłaby, Haya w ten sposób wyrażał się o Huan, gdyby wiedział, że ona tego słucha. Bywają komplikacje ciekawe, a bywają też niebezpieczne, ostrzegł Lore. Auraya nie jest niebezpieczna. A przynajmniej nie będzie, jeśli Huan przestanie nią manipulować, odparł Haya. Skąd możesz wiedzieć, czy Auraya jest niebezpieczna, skoro nie możesz zajrzeć do jej umysłu? Ponieważ poświęciłem sporo czasu, aby ją poznać. Nie zdradzi nas, jeśli jej do tego nie zmusimy. Ciebie nie zdradzi. Nie. To ironiczne, ale mogę za to podziękować Huan. Więc co teraz zrobisz? Nie pozwolę, aby ta dziwka ją zabiła. Nawet jeśli pozostali cię przegłosują? Zwłaszcza wtedy. Sprawy dopiero zaczynają być ciekawe. Zastanów się. Istnieją inne sposoby przywrócenia równowagi. Zawsze wolałem rekrutację od eksterminacji. Odkrywam, że coraz bardziej się z tobą zgadzam. Ciekawe, czy moglibyśmy przekonać Iranę? Ty masz większe szanse niż ja. Spróbuję. Kiedy Lore nagle zniknął, Auraya zaczęła odsuwać swój umysł. Poznała więcej odpowiedzi, niż się spodziewała. Zanim się stąd wymkniesz, Aurajo, zamarła. Haya? Tak. Wyczuwam, że tu jesteś, chociaż siedzisz cicho. Jak często szpiegujesz nas w ten sposób?
Tylko dwa razy. Pierwszy raz przez przypadek, ale teraz przybyłam, żeby cię o coś zapytać.
Więc pytaj. Haja nie wydawał się zagniewany, tylko rozbawiony.
Czy ty... Od jak dawna wiesz, że słucham?
Od chwili, kiedy się tu zjawiłaś.
A Lore?
Nie ma pojęcia. Nie wie, do czego jesteś zdolna, więc nie pilnuje się przed szpiegami.
Ale ty wiedziałeś, przypomniała.
Podejrzewałem, że w odpowiednich okolicznościach twoje zdolności jeszcze się rozwiną. Co skłoniło cię do nauki ukrywania myśli?
To, co usłyszałam za pierwszym razem, kiedy podsłuchiwałam.
Aha. A czy stałaś się już nieśmiertelna? Zawahała się.
Lecz jeśli przestanie ufać Hai, to równie dobrze może całkiem zrezygnować z lojalności wobec bogów.
Tak. Juan mówiła, że i tak jestem zgubiona za samą wiedzę, jak to zrobić.
Jestem trochę rozczarowany, że przedtem się mnie nie poradziłaś.
Zrobiłabym to, odparła szczerze. Gdybyś był gdzieś blisko i mogłabym cię spytać.
Czy mi wybaczysz?
Stanie się nieśmiertelną, czy to, że nie szukałaś u mnie rady?
Jedno i drugie.
Zobaczymy. Nie straciłaś mojej miłości i wsparcia. Wiem, że nie potrafię ci przeszkodzić w osiągnięciu mocy, jak rodzice nie mogą powstrzymać dorastania dziecka. Zostań lojalna wobec mnie, a ja zachowam lojalność wobec ciebie.
Auraję ogarnęła fala ulgi.
Tak będzie. Tylko nie myśl, że to łatwe, ostrzegł. Może Juan chce, żeby świat był prosty i nieskomplikowany, lecz jej spiski i pułapki wcale takie nie są. Im bardziej stajesz się potężna, Aurajo, tym bardziej będzie chciała cię zniszczyć. Ale tobie łatwiej będzie pokrzyżować jej szyki.
Przerwał na chwilę.
Nie zapominaj, że choć może nie zdoła łatwo skrzywdzić ciebie, jednak może wyrządzić krzywdę tym, których kochasz.
Auraja pomyślała o Mirarze. Nie zależało jej na nim tak, jak kiedyś na Lejardzie, ale nie chciała, by cierpiał tylko dlatego, że Juan wierzyła, że jej zależy.
Na szczęście jest poza jej zasięgiem, Witchani Południowej.
Kogo jeszcze może skrzywdzić Juan?
Figla?
To byłoby paskudnie małostkowe.
Danina?
Auraja go lubiła, ale nie był już jej doradcą.
Ojca? Nie widziała go od lat.
Jak mogę ich chronić? Przecież Juan może widzieć ich umysły. Znajdzie ich.
Nie możesz, odparł. Staraj się tylko nie podsuwać Juan żadnych pomysłów, które pomogą jej przekonać innych bogów do działań przeciwko tobie. Ja... Urwał nagle. Wracaj, Aurajo, i nie próbuj już rozmawiać ze mną w taki sposób. Tak jak ty nas słyszysz, kiedy rozmawiamy, tak i my możemy słyszeć, kiedy ty rozmawiasz. Niewiele trzeba czasu, by twoje nowe zdolności zostały zauważone.
Oddalił się nagle i wymknął z zasięgu jej zmysłów. Wróciła do własnego ciała, otworzyła oczy i rozejrzała się po altanie. Poczuła ukłucie samotności. Więc to jest cena uczenia się tego, czego bogowie nie chcą, bym umiała. Zamiast sama ponieść karę, muszę pilnować, żeby nikogo nie pokochać, z obawy, że Juan zaatakuje go, by uderzyć we mnie. Wstała i zaczęła krążyć po altanie. To nieuczciwe, myślała. A potem roześmiała się z goryczą. Gdyby ktoś mnie słyszał, zachowuje się jak dziecko. Ale to faktycznie było nieuczciwe. Gdyby Juan zamierzała skrzywdzić niewinnych ludzi, by zranić Auraję, byłaby właśnie tak godna pogardy, jak twierdził Mirar. A gdyby inni bogowie się z nią zgadzali? Auraja odetchnęła gwałtownie i z lękiem. Wtedy jestem zgubiona. I Tchania jest zgubiona. Cichy pisk przerwał ten ciąg myśli.
Zauważyła, że figiel przygląda się jej ciemnymi, szeroko otwartymi oczami, a wąsiki mu drżą. Wyczuła w nim lęk i niepokój. Podeszła, by go pogłaskać i szepnąć uspokajające słowa, a jej frustracja i gniew opadły. To kłamstwa, myślała. Obawiam się, figiel, że nie wszystko jest dobrze. Natomiast jedno jest pewne. Nikomu nie pozwolę cię skrzywdzić. Krzyki ptaków rozległy się nad miastem i sługa Teroan zaklął pod nosem. Znów się spóźnił. Wprawdzie to, że treserzy ptaków źle ocenili czas ćwiczebnego lotu swych podopiecznych, jest możliwe, ale mało prawdopodobne. Mniej więcej tak jak to, że słońce źle oceniło czas swego wschodu, powiedział sobie. Oddany sługa Herinor miał więcej zegarów słonecznych niż ktokolwiek w Avenie. Mówiono, że człowiek zarządzający miastem i ptakami szkolił nawet swego faworyta, żeby skrzeczał o pełnych godzinach. Że jego asystent prowadzi plan zajęć Herinora z dokładnością co do minuty. I że Herinor nigdy nie śpi. Wątpię, czy docenia rozkosz długiej kąpieli i rozmowy, pomyślał kwaśno Teroan. A jeśli nawet, założę się, że każda minuta jest zaplanowana, żeby ani chwili nie marnować. Ścieżka do łaźni była stroma, więc zdyszał się, zanim dotarł do wejścia i przystanął, by uspokoić oddech. Widok stąd był piękny, aż szkoda, że łaźnie nie miały okien. Ale przypuszczał, że nie mogli pozwolić, aby ciepłe powietrze uchodziło na zewnątrz. Sprzed wejścia widział niemal całe miasto. Domy w klafie miały ten sam kolor co klify. Główna droga wychodziła z miasta wijącą się aleją, a potem prosta i węższa znikała w oddali. Gdzieś na jej końcu leżała glimma i sanktuarium. Przeklinał swój pech, kiedy go tu zesłano. W porównaniu z Avenem główne miasta Murru i Dekkaru były niczym wioski, a w porównaniu z nimi klaf był jak osada z jedną chatą. Trupy aktorskie, które tak lubił oglądać, nigdy tu nie docierały. Wino czy inne smakołyki, za którymi tęsknił, musiał specjalnie i wielkim kosztem sprowadzać z Glimmi, a żona ciągle się skarżyła na hałaśliwe ptaki. Jedyną pociechą były łaźnie, równie dobre, a może nawet lepsze niż w sanktuarium w Glimmie. Wzgórza wokół miasteczka były poprzecinane jaskiniami, a niektóre z nich kryły w sobie źródła. Woda nie była tak czysta jak w sanktuarium, ale niektórzy twierdzili, że ta brunatno-czerwona barwa pochodzi od minerału, który wzmacnia zdrowie. Minerał filtrowano z wody pitnej i sprzedawano w całej Itchanii Południowej, jako odmładzające błoto do smarowania ciała. Ptaki krążyły nad głową, a ich wrzaski ogłuszały. Skrzywił się i odwrócił do drzwi. Czasami musiał się zgodzić z żoną. Nie był to przyjemny dźwięk. Domowy powitał Teroana, wykreślił na piersi znak bogów i wprowadził go dobrze znanym korytarzem. Większość drzwi, które mijali, była przesłonięta kotarami, ale kilka pozostało odkrytych. Wewnątrz zauważył niemal nagich niewolników szorujących ściany. Ostry zapach trafił do jego nozdrzy i oczy zaczęły mu łzawić. Zastanowił się, jak znoszą to niewolnicy. Domowy zatrzymał się u drzwi i gestem zaprosił Teroana do wnętrza. Pokój, w którym się znaleźli, został niedawno oczyszczony. Teroan uznał, że szkoda, jako że przy wzorach tworzonych przez zieloną pleśń łatwiej mu było wyobrażać sobie, że nasiąka wodą w jakimś naturalnym jeziorku w środku lasu. Jednak pleśń cuchnęła, a tutaj cały pokój pachniał oceanem. Parsknął śmiechem i zbliżył się do innego człowieka zażywającego już kąpieli. — Znowu morskie sole, Damen? Mężczyzna z uśmiechem uniósł głowę. — Przypominają mi dom. Teroan zrzucił z siebie warstwy szat i cisnął na ławę obok równo poskładanych szat Damena. Brunatna, mętna woda nie do końca ukrywała jego wałki tłuszczu oraz brak nóg poniżej kolan u jego przyjaciela. Pomimo kalectwa Damen zdołał jakoś zachować muskularną sylwetkę. Teroan podejrzewał, że rutynowo wykonywał ćwiczenia, nie potrafiąc zapomnieć o swoim wyszkoleniu wojownika. Przez chwilę siedzieli w milczeniu, zadowoleni z odpoczynku w swoim towarzystwie. — Miałem wczoraj dziwny sen — odezwał się w końcu Damen. — Tak? — Śniło mi się, że do Itchanii Południowej przybył przywódca tkaczy snów. Teroan spojrzał ze zdziwieniem na przyjaciela. — A ja śniłem wczoraj o tym samym człowieku. Przypuszczam, że nasze umysły wzburzyły pogłoski o jego powrocie. A co się działo w twoim śnie? Pytałem siebie, co bym zrobił, gdybym był jednym z głosów. Urwał i zmarszczył brwi. A może ktoś inny mnie pytał? Tego nie pamiętam. Miałem taki sam sen. I co zdecydowałeś? Że nic bym nie zrobił, jeśli tylko nie sprawiłby kłopotów. Teroan pokiwał głową. Ja też. Dobrze by było, gdyby wrócił. To on dał tkaczom snów wiedzę o uzdrawianiu, więc może nauczyłby ich jeszcze czegoś. Mamy wobec nich dług wdzięczności za pomoc, której nam udzielili po bitwie. O tak! Damen spojrzał na kikuty nóg i wzruszył ramionami. Ale ja jestem uprzedzony. Dziś rano znów zacząłem się nad tym zastanawiać. Być może głosy inaczej by na to spojrzały. Ujrzałyby tylko potężnego czarownika, który może się zwrócić przeciwko nim. I myślisz, że co by zrobili? Kuar by go skłonił, aby został sprzymierzeńcem, zmarszczył brwi. Ale nie znam Nekauna. Nie wiem, co on by zrobił. Teroan się uśmiechnął. Wojownik nie potrafił się powstrzymać. Powinien zostawić przeszłość za sobą. Ale choć ciało nie było już tak sprawne, umysł pozostał żywy jak zawsze. Co za strata, pomyślał. Nie mógł się pogodzić z nikim, kto zajął miejsce Kuara, więc skończył tutaj. A jego potencjał jako doradcy poszedł na marne, za co Teroan był egoistycznie wdzięczny. Gdyby Damen opuścił Klaw, kto jeszcze by tu pozostał wystarczająco interesujący i inteligentny, z kim mógłby porozmawiać? Z pewnością nie hodowcy ptaków, ani własna żona. Nie dziwicie, że mieliśmy ten sam sen tej samej nocy? Zapytał. Damen zmrużył bystre oczy. Podejrzewasz, że tkacze snów przy tym majstrowali? Teroan wzruszył ramionami. Dwaj ludzie, którzy śnią ten sam sen tej samej nocy, to tylko przypadek. Jeśli znajdziemy kogoś trzeciego, to być może jest w tym coś więcej. Albo jeśli Mirar faktycznie pojawi się w Itchanii Południowej. Teroan kiwnął głową. Tak, to też mogłoby mnie przekonać. Rozżarzone węgle to wszystko, co zostało w palenisku. Przed kominkiem leżały rozrzucone poduszki. Na nich spała kobieta, a obok stał pusty kubek i dzban. Zanim podszedł bliżej, Danin przystanął, aby podziwiać krągłość jej bioder i piękne rysy twarzy. Ogarnęły go ciepłe uczucia. Miał szczęście, że Silava była jego żoną. Owszem, były czasy, kiedy uważał się za przeklętego, ale minęły dawno temu i lepiej ich nie wspominać. Poruszyła się, pewnie rozbudzona stukaniem jego sandałów. Otworzyła oczy, zamrugała i uśmiechnęła się. — Danin! — Silavo, chyba na mnie nie czekałaś. — Tak i nie. Świętowałam. Gdybyś się zjawił i przyłączył, byłoby miło. — A co ty świętowałaś? — My — poprawiła go — świętujemy narodziny kolejnego wnuka, a właściwie wnuczki. Spojrzał na nią zaskoczony. — Urodziła się za wcześnie? Tak. Silava zawahała się. Chcę zostać z Tivelą przez jakiś czas. Kiwnął głową. Oczywiście. Pomóż przy dziecku. Kiedy wyjeżdżasz? Spojrzała na niego spod przymkniętych powiek. Nawet w przybliżeniu nie przejawiasz odpowiedniej niechęci czy rozczarowania perspektywą mojej nieobecności, więc nie mam należnej satysfakcji. Nie, zgodził się z uśmiechem. Choć sugerowano mi, że jest to wbrew wszelkim prawom natury i bogów. Zmrużyła oczy jeszcze mocniej. Ja też mam wieści, oznajmił szybko. Może chciałabyś ich wysłuchać, zanim obedrzesz mnie ze skóry. Tak? Elaren jedzie do Danwayu i chce mnie zabrać ze sobą. Aha. Zrobiła smutną minę, ale zaraz uśmiechnęła się i spojrzała na niego triumfująco. Wstała. Zobacz. W ten sposób okazuje się rozczarowanie. To bardzo proste i powinno się mieścić w granicach umiejętności doradcy. Dlaczego Danway? Hania nie jest jedyną krainą, gdzie pentadrianie próbowali nawracania. Wysłali swoje sługi do całej Ithanii Północnej, z wyjątkiem Si, z jakichś powodów. Może dlatego, że jest tam Auraya, choć nie mam pojęcia, dlaczego miałoby to ich powstrzymać. Przecież wysłali ludzi do Si, przypomniała mu Silava. Z tego powodu Auraya tam wróciła. Uderzył się dłonią w czoło. Oczywiście, zupełnie zapomniałem. Wydaje się, że to już tak dawno. Silava wzięła go pod rękę i pchnęła w stronę drzwi. Tęsknisz za nią, prawda? Danin zmarszczył czoło. Chyba tak. Eli nie lubisz aż tak bardzo, prawda? Spojrzał na nią zaskoczony. Dlaczego tak uważasz? Bo nie mówisz o niej w ten sam sposób. A lubisz ją? Wzruszył ramionami. Ella jest miła, ale... Przy Aurai wiedziałem, że są rzeczy, o których nie może mi mówić, ale łatwo było o tym zapomnieć. Przy Elli pamiętam o tym przez cały czas. Może ma więcej tajemnic niż miała Auraya? Danin parsnął śmiechem. Więcej niż Auraya? No, mam nadzieję, że nie. A przynajmniej nie tak skandalicznych tajemnic. Nie wyobrażał sobie Elli, jak bierze sobie tkacza snów na kochanka. Nie potrafił sobie wyobrazić Elli biorącej kogokolwiek na kochanka. Choć równie pełna zapału do pracy, była jednak chłodniejsza i bardziej obojętna. Ale może dlatego trudno było mu rozluźnić się w jej towarzystwie. Auraya nie zawiodła jego zaufania, choć był nią rozczarowany, kiedy nawiązała ten romans z Layardem. Nigdy sobie nie wybaczył, że nie dostrzegł tego, co się dzieje. Nie miał nawet szansy, aby odradzić jej to szaleństwo. A teraz nie mógł się powstrzymać przed uważną obserwacją Elli, gotów zaproponować jej rozsądny punkt widzenia, gdyby natrafiła na podobny dylemat. Dotarli do drzwi i wyszli na korytarz. Silava ziewnęła. A może jednym z sekretów Elli jest Auraya? Spojrzał uważnie na żonę. Myślisz, że w rezygnacji Aurai kryje się coś więcej? Możliwe. Wzruszyła ramionami. Co nie znaczy, że teraz jest to dla kogokolwiek ważne. Nie ma jej, a Ella zajęła jej miejsce. Wciąż mi nie powiedziałeś, dlaczego wybiera się do Danwayu. Pentadrianie coś tam kombinują. Ale już nie mordują tkaczy snów, co? Pokręcił głową. Nie jesteśmy pewni, dlatego tam jedziemy. Szokujące wieści o spisku pentadrian w Yarime szybko rozprzestrzeniły się po mieście. Protesty przeciwko istnieniu szpitala i ataki na tkaczy snów urwały się gwałtownie. Równocześnie do świątyni przywleczono dziesiątki ludzi, pobitych, wypędzonych z domu, a nawet zamordowanych, czasami z powodu zwykłego podejrzenia, że są pentadrianami. Ella nie była tym tak wstrząśnięta, jak się spodziewał. Ludzie lubią mieć coś, przeciwko czemu kierują swoją nienawiść, powiedziała kiedyś. Pentadrianie zasłużyli na to bardziej niż tkacze snów. Ale niektórzy z tych, których zaatakowano, nie są pentadrianami, przypomniał jej. Tak, i tym wynagrodziliśmy krzywdy, oczywiście po potwierdzeniu ich niewinności. Kiedy ten spisek zostanie już zapomniany, ludzie znów zaczną się martwić tkaczami snów, ostrzegł. Dlatego musimy im przypominać, kto jest ich prawdziwym wrogiem.
Silava ścisnęła go za ramię i przerwała ciąg nieprzyjemnych myśli.
Chodziło mi o to, czemu jedzie tam Ella, a nie ktoś inny z białych. Jest nowa, więc czemu powierzono jej takie zadanie?
Danin wzruszył ramionami. Musieli uznać, że sobie poradzi.
A im szybciej pozna inne kraje, tym lepiej.
Jak długo was nie będzie?
Nie wiem. Pewnie parę miesięcy.
Silava westchnęła.
Przynajmniej nie ruszasz na wojnę.
Do kraju wojowników, ale nie na wojnę. Ziewnęła znowu.
Jestem zbyt zmęczona, żeby o tym myśleć. Chodźmy się przespać.
Danin też zaczął ziewać, kiedy wchodzili na górę.
Coraz to nowe wieści.
Następna wnuczka, mruczał.
Człowiek zaczyna czuć się staro.
Silava uniosła brwi, ale milczała.
Trochę go to zaskoczyło.
Nie drwi z niego?
Musi być zmęczona.
Uznał to za sugestię, aby pohamować język i podążył za nią do sypialni.
Mimo zmęczenia leżał rozbudzony, wciąż myśląc o sprawach, którymi musi się zająć przed wyjazdem.
Tak, zestaw do kamieni, to wystarczy, mruknęła Silava.
Co?
Ach, usłyszał, jak odwraca głowę w jego stronę. Jeszcze nie śpisz?
Nie.
Przepraszam.
O czym myślałaś?
O pakowaniu, powiedziała. Teraz muszę spakować bagaże dla dwóch osób.
Nie musisz nic dla mnie szykować.
Zaśmiała się.
A odkąd to sam się pakujesz? Śpi już.
I nie martw się, wszystko zorganizuję.